Dobrze, kochani, jesteśmy już w tej chwili jakby w kazaniu. Otwórzcie sobie list do Hebrajczyków. Ja nie będę już przedłużać. Tak, otwórzcie sobie list do Hebrajczyków, drugi rozdział i trzymajcie go sobie otwartego cały czas, ponieważ mamy, zrobimy sobie dzisiaj taką krótką egzegezę tego pięknego tekstu i będzie ona polegała na tym, że będziemy przerabiać werset po wersecie i zrobimy sobie taki rys, jakby rozbiórkę, może nie egzegeza tekstu to będzie, ale bardziej podejdziemy do tego tekstu w sposób taki teologiczny, ale niech to będzie nasza taka też i jakby egzegeza w sensie werset po wersecie, tak? Dużo rzeczy z tego, co dzisiaj będę chciał powiedzieć, już było mówione, tak? Ponieważ tutaj Dorotka mówiła o jakimś strachu, Mariusz mówił o jakimś takim pochowaniu, że jesteśmy pochowani, z kolei też i pojawiły się deklaracje z waszej strony odnośnie tego, że jak tylko wyjdziemy z zamknięcia, to zakasujemy rękawy i wychodzimy głosić Ewangelię. I tym ja będę chciał skończyć moje kazanie i chciałbym, żeby te nasze deklaracje nie okazały się puste i jakimiś słowami rzucanymi na wiatr, ale żeby te deklaracje jakby okazały się, żebyśmy się okazali wierni w tym, cośmy przed chwileczką powiedzieli w naszych deklaracjach. To tak tylko zaznaczam. Okej, już czytamy. List do Hebrajczyków, drugi rozdział. Przeczytamy wersety od 14 do 18. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem, dla ubłagania go za grzechy ludu, a że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Panie Boże, dziękujemy Ci dzisiaj za Twoje słowo i prosimy Ciebie, Panie, byś Ty mógł dzisiaj do nas przemawiać przez Ducha Świętego. Proszę Ciebie, pomóż nam i rozjaśnij nasze umysły i do każdego z nas też przemów w taki sposób, abyśmy mogli to dzisiaj usłyszeć. Alleluja. W imieniu Jezusa Chrystusa, w autorytecie Jego. Alleluja. I przez Ducha Świętego. Amen. 14 werset. Piękne słowo. Zaczyna się w ten sposób. Jak zauważacie, sobie otwórz Biblię najlepiej i trzymaj sobie ją przed oczyma. 14 werset mówi tak. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On, Chrystus, również miał w nich udział. Tak? Jezus Chrystus również miał udział we krwi i w ciele. Co to znaczy? Tak? Pamiętacie, wczoraj mówiliśmy na przykład, ja zaczynałem mówiąc o tym, co to znaczy prawdziwie umrzeć. Wcześniej dokonałem takiej krótkiej analizy w ogóle, co to znaczy być człowiekiem. I mówiliśmy sobie o tej naturze ludzkiej. I powiedzieliśmy sobie, że ludzie mają udział w ludzkiej naturze, czyli w krwi i w ciele. I w związku z tym również Jezus Chrystus również musiał mieć udział w tej naturze, stając się jednym z nas. Dlatego tu jest napisane, tak? Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, czyli w ludzkiej naturze, więc i on również miał udział w ludzkiej naturze. Jezus Chrystus poprzez wcielenie stał się prawdziwym człowiekiem. O to tutaj chodzi. I był z krwi i z ciała taki sam jak ty, taki sam jak ja. Bóg, który jest niecierpliwy przez to, że przyjął na siebie naturę ludzką, przyjął w związku z tym również wszelkie cechy tej ludzkiej natury i te cechy, jak na przykład zdolność cierpienia głównie i zdolność umierania przede wszystkim. I to jest to, tak? On przyjął ludzką naturę. I po co on to zrobił? To słowo dalej mówi. Czytaj sobie po przecinku, zobacz swoją Biblię, jest tam napisane tak, aby przez śmierć on ubrał tę naturę, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. To był cel jego wcielenia. To jest ten cel, dlaczego on przyszedł, a słowo stało się ciałem, żeby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. Tak tu mówi list do Hebrajczyków. Tak? I zauważ, że w tym wersecie diabeł jest określany jako władca śmierci. No nie? Jako ten, który ma władzę nad śmiercią. To jest diabeł. Tak? Śmierć nie jest zamysłem Boga. Bóg jest życiem samym. Bóg jest źródłem życia. On jest dawcą życia. Śmierć to nie jest jego wymysł i jego pomysł. On za tym nie stoi. Bóg jest źródłem wszelkiego życia. Ten natomiast, który w pewnym sensie tylko jest władcą śmierci, to jest diabeł, tak? I jak on ma władzę nad śmiercią? Można się zapytać. W jaki sposób on włada nad tą śmiercią, tak? A mianowicie poprzez pokusy, poprzez wpływanie na człowieka z zewnątrz, próbuje cały czas tego człowieka, nie wiem, wikłać w grzech, wikłać w jakieś problemy, w jakieś konflikty z innymi ludźmi. I w ten sposób diabeł cały czas pracuje nad tym nieustannie, bez wytchnienia, aby zniszczyć twoje życie. I powiem tak, w większości z nas jemu się to udało. I ostatecznie też ten grzech jest tym, co oddziela ciebie od Boga żywego, który jest źródłem życia, tak? Bo Bóg, święty Bóg, nie może mieć nic wspólnego z brudnym grzesznikiem. I to jest jego cel. To jest cel diabła, aby odłączyć ciebie od Boga, który jest źródłem twojego życia. To jest to, co on robi cały czas. I on używa do tego grzechu, pokusy, uwikłania ciebie, jakieś podszepty diabelskie. To jest jego dzieło, tak? Ja chcę się w związku z tym dzisiaj zapytać o tą śmierć. Śmierć, tak? Bo tutaj w tym krótkim wersecie dwa razy jest użyte to słowo śmierć. Aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. Dwa razy jest tutaj powtórzone słowo śmierć. Więc zastanówmy się, zapytajmy się o śmierć. Pierwsze pytanie, które chcę postawić, to takie, czy śmierć w ogóle jest sensowna? Czy w ogóle śmierć ma sens jakikolwiek? Albo drugie pytanie, czy sens jest sprawiedliwa na przykład? Bo niektórzy mówią o tak zwanej sprawiedliwości śmierci, ponieważ wszyscy jej podlegają, tak? Bogaci i biedni, chorzy i zdrowi, młodzi i starzy, sprawiedliwi i niesprawiedliwi, lekarze, pielęgniarki i pacjenci, wszyscy jej równo podlegają. A więc ci ludzie mówią w związku z tym o sprawiedliwości śmierci, bo wszystkich jednakowo dotyka. Ale ja się z tym nie zgadzam. Ja chcę powiedzieć, że śmierć nigdy nie jest sprawiedliwa. Nie ma w tym żadnej sprawiedliwości. Tylko dlatego, że wszyscy jednakowo są poddani? To jest nieprawda. Czy może być sprawiedliwa na przykład śmierć matki? Albo czy może być sprawiedliwa śmierć dziecka? Albo śmierć jakiegoś mojego sąsiada, kogokolwiek? Nie, absolutnie, nie zgadzam się z tym. Ale jednocześnie widzimy, że śmierć jednak jest realna. Dotyka nas, dotyka naszych bliskich. Ona się zbliża nieuchronnie do ciebie również. Każdego dnia jesteś bliżej swojej śmierci. Wiesz, nikt z nas nie jest na tyle głupi, żeby sobie wbił do głowy, że będzie żył wiecznie tutaj na tym świecie, prawda? Nie jesteśmy przecież głupi. Nie wiem, zapytam się, no nie? Bo ja sobie akurat zdaję z tego sprawę, że ja jestem coraz bliżej, każdego dnia bliżej tego wydarzenia. Czy możesz w związku z tym powiedzieć na przykład do śmierci: nie boję się ciebie, a ty mnie nie dotyczysz, i pokazać jej na przykład, nie wiem, palec i powiedzieć: co mi możesz zrobić? Możesz tak powiedzieć do śmierci? Nie, nie da się tak niestety do niej powiedzieć, bo ona dotyczy się wszystkich. Okej. I dlatego, już jak zdefiniowałem tą kwestię, znowu chcę zadać to pytanie. Pierwsze pytanie, więc po co Chrystus miał udział w ludzkiej naturze? Dlaczego on ją przyjął? I dalej czytamy to samo. Po co? Po to, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Po to właśnie. To jest tutaj właśnie zapisane. Tak? Jego sposobem Chrystusa, aby zniszczyć największego nieprzyjaciela, była jego własna śmierć. Umrzeć, aby pokonać śmierć. Nie wiem, ciekawa koncepcja. Bardzo ciekawa koncepcja. Umrzeć, aby pokonać śmierć. Ciekawe. Mówi się o tym, że diabeł został w ten sposób, niektórzy teologowie, chcę powiedzieć, mówią o tym, że diabeł został w ten sposób tak podstępnie złapany na haczyk. Dlaczego? Ponieważ człowiek przez grzech stał się niejako własnością diabła. Diabeł, poprzez to, że człowiek grzeszy, rości sobie w związku z tym prawo do tego człowieka. Jednak Chrystus, umierając zastępczo na krzyżu, dał Bożej sprawiedliwości wystarczające zadośćuczynienie za grzechy wszystkich ludzi. I gdyby diabeł o tym wiedział, to w interesie piekła leżałoby nie dopuścić do odkupieńczej śmierci Syna Bożego na krzyżu. Ale szatan o tym nie wiedział. Zaślepiony nienawiścią i złością, nie tylko nie zapobiegł męce Mesjasza, ale nawet sam się jej domagał. Popatrz, w ten sposób, wbrew nawet swojej własnej woli, diabeł przyczynił się do odkupienia tych, których zguby sam pragnął. I w ten sposób właśnie szatan dał się schwytać, tak jakby ryba na wędkę, taka przynęta, przy czym haczykiem tutaj był krzyż Jezusa Chrystusa. Było jego pragnienie, pragnienie diabła, żeby uśmiercić tego Chrystusa. To jest to, nie? Wczoraj, żeśmy sobie mówili na naszym spotkaniu adwentowym, pamiętacie, to, co Jezus Chrystus robił w Wielką Sobotę, tak? I pamiętacie, powiedzieliśmy sobie, ci, którzy byli, to pewnie pamiętają, powiedzieliśmy sobie, że Jezus Chrystus wkroczył do otchłani, no nie? Czyli do krainy śmierci w ludzkiej postaci, powiedzieliśmy sobie. Ale nie jak każdy człowiek, czyli nie jak ten zbity, zdechły trup, tak? Ale inaczej, wkroczył tam jako kruszący kajdany, wkroczył tam jako rozjaśniający wieczne ciemności, król chwały oraz pan majestatu, tak tam wkroczył, zapowiadany przez proroków zbawiciel i odkupiciel żywych i umarłych. I może tego, żeśmy sobie wczoraj nie powiedzieli, ale ja dzisiaj to dopowiem, tak? Że wchodzi tam jak do więzienia i wyłamuje bez trudu tamte zaryglowane bramy. Wzbudzając trwogę złych duchów, zdeptuje śmierć, ujarzmia szatana, a następnie ogłasza tam dobrą nowinę o zbawieniu dla każdego, kto w niego uwierzy. I jednocześnie za chwileczkę uwalnia tych wszystkich, którzy uwierzyli i wierzą w niego, i wyprowadza ich z tej otchłani, z tej krainy śmierci na wolność. I my za chwileczkę widzimy cały tłum usprawiedliwionych, świętych przez Boga. Kiedy po jego zmartwychwstaniu ziemia zaczyna drżeć, groby się rozstępują i wielu świętych zmartwychwstaje i wychodzi z tych grobów, ukazuje się wielu i wstępuje do miasta świętego. Tak czytamy. Tak? I teraz kolejny werset. Weź sobie swoją Biblię palcem, werset 15, bo tu jest kolejna rzecz jeszcze zapisana. I tam jest napisane tak. Jak sobie zobaczysz na ten werset. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli zniewoleni. Tak? Czyli popatrz. Kolejny powód tego, dlaczego Jezus Chrystus przyjął ludzką naturę. Po to, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Jest raz. I dwa. Drugi cel. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią całe życie byli w niewoli. Popatrz, co tu jest napisane. Tu jest napisane o pewnego rodzaju zniewoleniu ludzi lękiem. Lękiem przed śmiercią. I ci ludzie, bojąc się śmierci, w jakiś sposób poddają się w niewolę. Bardzo ciekawa rzecz, tak? Ponieważ, ja to już wcześniej powiedziałem, boimy się śmierci, tak? Nie, zapytam się ciebie. Ja wiem, że się boimy śmierci, bo widzę, co się dzieje. Nie jestem ślepy w tym wszystkim jednak. Jakbyście może sobie niektórzy chcieli myśleć, że jestem ślepy na to wszystko, co się dookoła dzieje. Nie, nie jestem ślepy. Nie jestem ślepy. Tylko nie dam się, nie chcę dać się wsadzić w pułapkę strachu, tak? Bo jak popatrzysz się na ten cały dzisiejszy świat, który ciebie otacza, to zobaczysz jedną rzecz, że ten świat wkoło ciebie oszalał. Oszalał i, przepraszam, użyję takiego słowa, i posikał się ze strachu przed koronawirusem, tak? Sorry. To posikał się ze strachu, świat przyjmij jako taką figurę retoryczną, tak? Ale popatrzcie, jakie spustoszenie zrobił ten koronawirus, a raczej ta cała nadymana propaganda przez agenturę i środki masowego przekazu. Przecież przez tych wszystkich ludzi, którzy zostali podstawieni, aby, wiesz, nadymać ten balon. I popatrz, sparaliżowali strachem całe narody. Czujemy lęk przed śmiercią i czasami ten lęk może niektórych ludzi wręcz paraliżować strachem i stać się takim, wiesz, więzieniem dla człowieka. Właśnie o tym mówi ten werset. O tym mówi ten werset, tak? A Jezus Chrystus przyszedł po to, aby wyzwolić tych wszystkich ludzi właśnie z tego rodzaju strachu, z obawy, z tego lęku przed śmiercią. Po to przyszedł. Tak? Bo wielu już przez ten strach żywcem pogrzebało się i stał się on dla nich takim, wiesz, grobowcem ich życia, tak? Dali się pozamykać w swoich własnych domach, jak w więzieniach, wiesz, jak niewolnik w więzieniu, tylko tyle tylko, że w swoim własnym domu. No nie? Ale ja mam dzisiaj, słuchaj, dla ciebie dobrą nowinę. Jezus Chrystus przyszedł po to właśnie, aby wyzwolić ciebie. Jeżeli się boisz, wyzwolić tych, którzy właśnie z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. To jest to, po co on przyszedł, tak? Aby uwolnić cię od tego lęku. I dalej czytamy, werset 16. Weź sobie swoją Biblię i palcem na werset 16 sobie zaznacz i tam czytamy tak. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem. Tam jest tak napisane, tak? Jak to czytasz? I teraz króciutko o tym. Bo to jest trzeci już, kolejny powód, dla którego musiał stać się uczestnikiem ludzkiej natury. Czyli we wszystkim upodobnić się do braci. Tak? Tam jest napisane. Czytaj. Musiał we wszystkim upodobnić się do braci, czyli musiał we wszystkim upodobnić się do człowieka. Dlatego, a jak to zrobić najlepiej i najdoskonalej? Ano tak, że najlepiej jest stać się tym człowiekiem. Wiesz, nie tylko się zamaskować albo udawać człowieka, ale najlepiej jest się tym człowiekiem stać z natury. A to jedynie można w ten sposób, że się ma ludzką naturę, prawdziwie ludzką naturę. Dlatego Jezus Chrystus przyjął dodatkowo, posiadając, będąc Bogiem i posiadając w naturalny sposób od zawsze naturę boską, przyjął we wcieleniu dodatkowo za własną, prawdziwie naturę ludzką, stając się prawdziwym człowiekiem w ten sposób. Tak? Pytanie, po co? Po co? Tam jest w tym tekście napisane. Weź sobie palec, który masz zaznaczony i zobacz, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem. Tam jest to napisane. Tak. Aha. Jest taki bardzo fajny fragment też w tym samym liście do Hebrajczyków. Znowu ten list do Hebrajczyków, troszeczkę dalej, 10 rozdział, sobie zobaczcie, 10 rozdział, list do Hebrajczyków, przekręćcie sobie kilka kartek dalej, 19 werset przeczytam, od 19 wersetu do 23 wersetu. Tak, dam wam chwileczkę czasu, list do Hebrajczyków, 10 rozdział, wersety od 19 do 23 przeczytamy. Jest tam pięknie napisane tak. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy do niej ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. Bo wierny jest ten, który dał obietnicę. To jest to. I zacznę od tego 19 wersetu, tak, który mówi bardzo prosto tak, że przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, czyli jest jakaś nowa droga i żywa droga, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę. Tak? To jest przez ciało swoje. Przeszliśmy przez zasłonę, tak? Pamiętacie tę zasłonę, o której mówiliśmy w piątek? W piątek mówiliśmy o zasłonie, która w momencie śmierci Jezusa Chrystusa rozdarła się na dwoje. Ta zasłona w świątyni, która oddziela miejsce święte od najświętszego, tak? I mógł wejść przez tą zasłonę jedynie kapłan i to tylko raz w roku, i to po uprzednio złożonej krwawej ofierze za jego grzechy i za jego życie, aby nie padł tam martwy. Tak? Dlaczego? Bo Bóg był oddzielony od grzesznego człowieka tą zasłoną. I to była zasłona nie do przejścia, żeby nie można było paść martwym. To był symbol jego świętości. Coś, co faktycznie w materialny sposób oddziela świętego i sprawiedliwego Boga od grzesznego człowieka. Bariera nie do pokonania. Ale w momencie śmierci Jezusa Chrystusa, pamiętacie, w piątek zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. I ważne jest, jak ona się rozdarła. Tam jest napisane. Z góry, od Boga, do dołu, do człowieka. Tak się rozdarła. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg sam od siebie utorował drogę. Od góry to poszło, to rozdarcie. Rozumiesz? Od Niego samego. Z Jego inicjatywy to się stało. On był inicjatorem tego. Bóg sam zniszczył przeszkodę, dopuszczając nas do siebie w ten sposób przez krew Jezusa Chrystusa. I dlatego ta krew Jezusa Chrystusa stała się tą nową drogą, żywą drogą, tą nową zasłoną, poprzez którą my już możemy przejść przez krew Jezusa Chrystusa. Tak? I werset 22, jak sobie zobaczysz, tam sobie zobacz, w tym liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, werset 22, tam jest napisane tak. Wejdźmy do niej. Zatem, więc wejdźmy do niej, bo ona jest otwarta, ona jest dostępna dla ciebie. Wejdźmy do niej, ale jak? Ze szczerym sercem i jeszcze jak? W pełni wiary i jeszcze jak? Oczyszczeni w sercach od złego sumienia. I chwileczkę o tej wierze teraz, na koniec. Bo nam się może trochę pomylić i pomerdać troszeczkę. Pytanie, które chcę tutaj zadać odnośnie wiary, to w jakim środowisku rodzi się wiara? To jest podchwytliwe pytanie. W jakim środowisku rodzi się wiara? Chodzi mi o to, czy wiara rodzi się na piaszczystej plaży, w świetle pięknego słońca, gdzie ćwierkają jakieś skowronki, zachodzi słońce i jest tak pięknie i jest tak romantycznie? Czy wtedy rodzi się wiara? Czy wiara rodzi się wtedy, kiedy masz portfel, gruby portfel, wypchany pieniędzmi i możesz się na nim oprzeć? Czy wtedy jest wiara? Czy wiara w tobie rodzi się wtedy, kiedy masz pełny bak swojego samochodu zatankowany i musisz dojechać dwie przecznice dalej? Nie, 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 nie. Wiara nie rodzi się w taki sposób. Coca-Cola i palemka. Chrześcijańskie wakacje. Nie. Więc kiedy rodzi się wiara? Ja z mojego doświadczenia wiem, że wiara rodzi się w samotności, w bólu, w cierpieniu, w osamotnieniu. Wtedy się rodzi wiara. Nie w triumfie, ale w poczuciu swojej bezsilności. Nie w chwale, ale w poczuciu swojej grzeszności i w pokucie. Wtedy rodzi się wiara. Popatrzcie zresztą na samych apostołów, tak? Na, jak u nich się ta wiara jakby rodziła, bo przed chwileczką, wiesz, świat im się załamał, bo to oni tak, byli przy Jezusie Chrystusie i sobie już życie przy Nim układali, już pamiętacie, te stołki sobie między sobą rozdzielali, przy Nim przez 5 minut chociaż czuli się kimś, że są na świecie, a bez Niego, zabrakło Jego i bez Niego co? Już mogli się czuć tylko jakimiś zwykłymi rybakami z powrotu, nic nie znaczyli bez Chrystusa. Nic. Więc gdy złożyli wtedy im Pana do grobu po Jego śmierci, to oni jak się czuli? Sami. Też poczuli się sami, jakby zostali złożeni na wieszak, do grobu. Przestali cokolwiek znaczyć. Dodatkowo jeszcze pozamykali się w tym wieczerniku z obawy przed Żydami i ten wieczernik stał się dla nich ich własnym grobem, więzieniem, lęku, w którym się sami zamknęli. Tak jak dzisiaj ludzie przed koronawirusem. Ale zdarzyło się w ich życiu jedno wydarzenie. Jedno wydarzenie się wydarzyło. Ja teraz o tym zmartwychwstaniu. Tak? Ponieważ mimo tych zamkniętych drzwi, ze strachu przed, powiedzmy, Żydami, przychodzi Jezus Chrystus. Oni Go widzą. I to jedno wydarzenie zmieniło całe ich życie. Zobaczyli zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa i uwierzyli wtedy. Pamiętacie? I uwierzyli. I to było ich wyjściem z grobowca. To jest właśnie miejsce, w którym w ich życiu zrodziła się wiara. Wiara. Wiara jest zmartwychwstaniem. Wiara jest wyjściem ze strachu. Wiara jest wyjściem z więzienia strachu, z grobowca. Więc dlatego ja dzisiaj chcę Ciebie przywołać troszeczkę może do porządku w tą niedzielę wielkanocną, w tą niedzielę zmartwychwstania Jezusa, abyś Ty powstał do życia. Nie bądź truposzem zamkniętym ze strachu w więzieniu przed czymkolwiek. Odsuń kamień nagrobny, który Ciebie przygniata. Wyjdź z grobu, w którym leżysz. Popatrz w stronę słońca, skieruj swoje oczy na Jezusa Chrystusa. Przestań myśleć myślami, którymi myślisz i dołować się każdego dnia. Zacznij myśleć i zachowywać się jak wolny człowiek. Wolny, wiesz, wolny człowiek, a nie jakiś niewolnik, napędzany strachem przed nie wiem czym, bo nie chcę jeszcze raz wypowiadać tej nazwy, ponieważ ja uważam, że jedyną koronę to ma Jezus Chrystus. Przed tą propagandą diabelskiej agentury. Nie daj się. Jedyną koronę ma Jezus Chrystus. I na koniec, okej, ta wiara. Wiara jest zmartwychwstaniem. Tak? I tutaj pytanie, okej, ale do czego? Do czego? I tu chcę Wam powiedzieć, ja się bardzo cieszę za te świadectwa, bo żeście mi pomogli w większości. Większości żeście mi wszyscy pomogli i również Mariusz, dziękuję bardzo, ty mi też pomogłeś, bo ja chcę powiedzieć, ja sobie to przygotowałem. Ja mogę wam pokazać dowód w postaci kazania już napisanego, które tu mam przed sobą, ono już jest przygotowane, zanim rozpoczęło się nabożeństwo, ja to już miałem gotowe, tak? Więc Duch Święty tak nas dzisiaj prowadzi, tak? Ja chcę powiedzieć, wiara jest zmartwychwstaniem do głoszenia Ewangelii. Do głoszenia Ewangelii. Aha, okej. I to jest to, co ja mówiłem, te deklaracje nasze, które żeśmy dzisiaj składali, żeby nie okazały się jedynie pustym gadaniem. No nie? Bóg, bo chcę powiedzieć taką rzecz, Bóg nie zbawił nas tylko po to, aby nas jedynie oczyścić, przyprowadzić do kościółka, żebyśmy mogli tutaj tak miło, cieplutko, nie wiem, gruchać między sobą, wysyłać na Messengerze, na WhatsAppie gdzieś sobie serduszka i tak dalej. Nie, nie, nie po to Bóg ciebie zbawił, ale Bóg ciebie powołał z brudnego świata po to, żeby ciebie najpierw oczywiście oczyścić, poświęcić ci troszeczkę swojego czasu, żeby ciebie przygotować i oczyścić, bo wiesz, bo przyszedłeś takim brudasem, ale już jak ciebie tak troszeczkę oczyścił, to on ciebie chce wziąć i z powrotem do tego świata posłać. Po co? No po to, żeby głosić Ewangelię. No właśnie to, co dzisiaj deklarowaliście tak pięknie, tak? I Artur dzisiaj czytał Ewangelię Mateusza, 28 rozdział. Ja ci dziękuję, Artur, bardzo ładnie to przeczytałeś, tak? I ona kończy się w ten sposób. Chcę tylko końcówkę teraz tej Ewangelii przeczytać, od 17 wersetu do 19. Ona się kończy tak. I tak jak Ewangelia się kończy, to ja też już będę kończyć to kazanie. Nie bójcie się, już się kończy, tak? I tu jest tak napisane. I gdy go ujrzeli po zmartwychwstaniu, czyli to, co tu jest napisane, ma jakiś związek ze zmartwychwstaniem, tak? I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Lecz niektórzy powątpiewali. No niestety, zawsze znajdą się w gronie tacy, którzy wątpią, tak? Ale dalej czytamy. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I uwaga, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to jest to, co chcę na koniec powiedzieć. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoją łaskę, za Twoje miłosierdzie i dziękujemy Ci, Boże, dzisiaj też za Twoje słowo, które dałeś nam w swojej mądrości. Dziękujemy Ci dzisiaj też może i za pastora, który się tak bardzo nie rozgadał, ale dał nam troszeczkę wytchnienia w ten piękny, niedzielny poranek Twojego zmartwychwstania. I błogosławimy Ciebie, drogi Jezu Chryste, dziękując Ci za Twoje słowo i prosząc Ducha Świętego, abyś Duchu Święty użył to słowo dla każdego z nas, by mogło ono być zbudowaniem i by każdy dzisiaj z tego słowa coś dla siebie wziął. I też, Panie Boże, ja dzisiaj szczególnie też proszę Ciebie, dziękując Ci za te piękne, słowne deklaracje, że kiedy już wyjdziemy z zamknięcia, będziemy gotowi do tego, aby głosić Ewangelię o Tobie. Panie Jezu Chryste, ja Ciebie proszę o jedno, żeby nie skończyło się to tylko na pięknych, słownych deklaracjach, ale aby za tym wszystkim poszedł rzeczywiście czyn, kiedy już otworzą nam te domy nasze i kiedy wyjdziemy na zewnątrz, abyśmy mogli otrzymać od Ciebie szczególną moc i siłę do zwiastowania Ewangelii w mocy i w sile, abyśmy tak jak tu jest napisane, poszli i czynili uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.